Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Zapraszamy na drugi odcinek cyklu o Henryku Mikołaju Góreckim pod tytułem Kompozytor poszukujący sakrum. Na wstępie nowości ze Stolicy Apostolskiej. Na wtorkowy magazyn zaprasza ksiądz Seweryn Wąsik.
Na Bliskim Wschodzie oczekuje się z zainteresowaniem na adhortację apostolską Benedykta XVI, która będzie owocem ubiegłorocznego synodu biskupów dla tego regionu. Czytamy o tym w opublikowanym w Watykanie komunikacie z drugiego posiedzenia Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu, które odbyło się tu 2 tygodnie temu. Podczas spotkania zajęto się głównie analizą materiałów ostatniego synodu, celem bezpośredniej współpracy w przygotowaniu papieskiego dokumentu posynodalnego. Uczestnicy zrelacjonowali też, jak w ich krajach przyjęto dotychczas opublikowane teksty związane z obradami synodalnymi.
Jak dowiadujemy się z komunikatu, synodalne dokumenty zostały udostępnione duchowieństwu i wiernym, stając się przedmiotem konferencji i debat. Orędzie synodu przekazano też osobistościom politycznym. W Syrii odbył się Międzynarodowy Kongres o aktualnym stanie relacji chrześcijańsko-islamskich, zwłaszcza w krajach arabskich. W Jerozolimie zorganizowano spotkanie z udziałem chrześcijan i Żydów, które przyczyniło się do bardziej obiektywnej informacji o synodzie. Był on też tematem spotkań z innymi chrześcijanami i z muzułmanami. Komunikat odnotowuje napięcia społeczno-polityczne w różnych krajach Bliskiego Wschodu. Wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza w miejscach dotkniętych przemocą i zamachami, potrzebują wsparcia materialnego i moralnego. Mają one prawo do wolności kultu i wyznania, stwierdza opublikowany w Watykanie tekst. Ich poszanowanie pomaga wygasić na Bliskim Wschodzie zażywie antychrześcijańskiej przemocy i powstrzymać emigrację chrześcijan tego regionu z ich rodzinnej ziemi, sprzyjając dobru wspólnemu.
Następne posiedzenie Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu planowane jest za niecałe 2 miesiące.
O roli internetu w formacji seminaryjnej dyskutują uczestnicy sesji plenarnej Kongregacji Edukacji Katolickiej. Jej obrady potrwają do jutra. Owocem tegorocznego spotkania ma być dokument kongregacji o internecie w formacji kandydatów do kapłaństwa. W spotkaniu uczestniczą 3 Polacy, kardynałowie Zenon Grocholewski i Stanisław Dziwisz oraz arcybiskup Józef Rzeciński.
Wpływ internetu na współczesną kulturę kardynał Grocholewski porównał do rewolucji przemysłowej, która naznaczyła wiek XIX i XX. Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej w wywiadzie dla Radia Watykańskiego przyznał, że dokument o roli internetu w formacji seminaryjnej był już konsultowany z licznymi ekspertami i poświęcono mu wiele dyskusji. W jego przekonaniu internet może być użytecznym narzędziem duszpasterskim, nie tylko jeśli chodzi o studia kandydatów do kapłaństwa, ale także jako narzędzie komunikacyjne dla wszystkich zaangażowanych w ewangelizację, misję, katechezę i projekty edukacyjne.
Z drugiej strony watykański hierarcha zaznaczył, że konieczne jest inteligentne i roztropne rozeznanie, by tych środków komunikacji używać poprawnie i pozytywnie. Zdaniem kardynała Grochelewskiego z internetem wiążą się pewne niebezpieczeństwa, które dokument stara się przewidzieć. Zdajemy sobie sprawę, że pojawiają się przypadki uzależnienia od internetu, które wymagają leczenia, zauważył Purpurat. Widać więc, że w pewnych okolicznościach może dojść do uszkodzenia osobowości, podobnie jak ma to miejsce w uzależnieniach od alkoholu i narkotyków. A wtedy ewangelizacja jest już niemożliwa, podkreślił prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej.
Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że na stronach internetowych umieszczone jest wiele materiałów szkodliwych dla kapłana, który zobowiązał się do celibatu i czystości, zauważył kardynał Grocholewski. Internet sprzyja również powierzchowności w spojrzeniu na otaczający świat. Ulega się złudzeniu, że zna się wszystko dzięki nadmiarowi informacji, a tak naprawdę nie wie się nic. Natomiast w czasie studiów przygotowujących do kapłaństwa konieczne jest pogłębienie wiedzy i refleksja.
Henryk Mikołaj Górecki. Kompozytor poszukujący sakrum.
O dzieciństwie Mikołaja Góreckiego oraz o kontekście historycznym, w którym przychodzi on na świat, mówiliśmy w poprzednim odcinku. Dziś przyjrzyjmy się jego młodości i inspiracjom muzycznym. Zapraszamy na drugi odcinek audycji poświęconej dorobkowi polskiego kompozytora. Niech to wsłuchanie się w melodię Mikołaja Góreckiego będzie spotkaniem muzyki z sakrum.
Wielu znajomych wspomina Henryka Góreckiego jako człowieka niezmiennie ujmującego, cierpliwego i szlachetnego, mimo bolesnych dolegliwości, jakimi naznaczyła go rzeczywistość wojenna. Mimo trudności w poruszaniu nie irytował się, wyraźnie utykał. Tworzenie muzyki budziło w nim jednak entuzjazm. To było jak zawrót głowy. Przyjaciele bezsilnie załamywali ręce, patrząc na jego nieustającą, niepowstrzymaną aktywność. Jednym słowem, niewielu wiedziało, że życie kompozytora naznaczyło cierpienie, które znosił z dyskrecją i przekraczał, oddając się z pasją ulubionej twórczości. Ojciec Mikołaja, kolejarz, nie chciał początkowo zgodzić się, by syn miał wykształcenie muzyczne. Henryk okazał się jednak dzieckiem zdeterminowanym i upartym. Początkowo zapisał się do ogniska muzycznego w Rybniku, by uczyć się gry na fortepianie. W tym samym czasie skończył zwykłą podstawówkę i małomiasteczkowe liceum ogólnokształcące w Redutowach. Marzył jednak o muzyce. Bezskutecznie próbował dostać się do średniej szkoły muzycznej w różnych miastach Śląska. Uda się to dopiero w 1952 roku. Po kwalifikacjach do szkoły muzycznej w Rybniku dostaje się na wydział instruktorsko-pedagogiczny. Choć nie do końca jest zadowolony z wyboru komisji rekrutacyjnej, tym niemniej rozpoczyna kształcenie pod kierunkiem Karola i Antoniego Szafranków.
Szkoła braci Szafranków rozpoczęła swoją działalność w 1933 roku. Jej założycielom, Karolowi i Antoniemu, absolwentom szkół i konserwatoriów muzycznych, m.in. w Poznaniu, Berlinie i Paryżu, udało się zgromadzić nadzwyczajne, jak na tamte czasy, grono nauczycieli oraz rzadką wówczas aparaturę nagrywającą. Wśród pierwszych pedagogów znaleźli się muzycy o najwyższych kwalifikacjach II Rzeczpospolitej. Rozwój szkoły przerwała wojna, gdy Niemcy skonfiskowali jej majątek, a założycielom zakazano działalności pedagogicznej.
Powtórne otwarcie szkoły braci Szafranków nastąpiło już w 1945 roku, a w rok później na dawne stanowiska powrócili założyciele placówki bracia Szafrankowie. W roku 1952 szkoła została upaństwowiona dekretami polityki stalinowskiej wobec szkół prywatnych i wyznaniowych. Rok później w szkolnej ławie zasiądzie Mikołaj Górecki. Na szczęście ducha panującego w rybnickiej szkole nie da się upaństwowić. Podobnie jest zresztą z gronem pedagogicznym.
Górecki często powtarzał później, że nigdy nie zapomni dobrej atmosfery, która panowała wtedy w szkole w Rybniku. Choć są to lata stalinowskie, panowała tam atmosfera, jaka nie powtórzyła się w żadnej innej placówce muzycznej, w której się uczył lub wykładał. Wiele lat później Górecki otrzyma obywatelstwo Rybnika i podziękuje za śląskie korzenie swej życiowej drogi i twórczości.
Nigdy tej ziemi się nie wyparłem, nigdy jej nie skrzywdziłem. Jestem dumny, że tutaj są moje korzenie. Ślązak jest z dziada pradziada. Moje korzenie to ta ziemia.
W podziękowaniu za bycie Lux ex Silesia, światłością ze Śląska, kompozytor otrzyma nagrodę metropolity katowickiego. Nagrodą tą wyróżnia się osobistości pochodzące ze Śląska, które nie wyrzekły się swych korzeni. Arcybiskup Damian Zimoń podkreśla, że muzyka Mikołaja Góreckiego wypłynęła z tej ziemi i była słuchana na całym świecie.
Jest to nagroda związana ze świętym Jackiem z okazji 400-lecia jego kanonizacji. Otrzymał tę nagrodę Lux ex Silesia jako ten, który pochodził z tego terenu, tutaj był urodzony, tutaj realizował swoje wykształcenie, nie tylko, ale całą twórczość muzyczną. No a ponadto był takim światłem ze Śląska, skoro w milionach egzemplarzy rozchodziły się jego utwory, nie tylko w Polsce, ale także za granicą.
Po maturze 19-letni Mikołaj Górecki, by w końcu zająć się tym, czego głęboko od dziecka pragnął, musiał pracować na utrzymanie. By zarobić na dalsze studia, poszedł do pracy. Nie mógł jednak dostać się do Wyższej Szkoły Muzycznej, ponieważ brakowało mu średniego muzycznego wykształcenia. Dostał etat nauczyciela w szkole podstawowej w Radostowach, gdzie uczył przedmiotów ogólnych.
Wspominając później ten etap życiowej drogi, mówił, że dzień musiał dzielić na troje. Uczył dzieci w podstawówce, później sam się uczył w wieczorowej szkole muzycznej w Rybniku, by późną porą mieć chwilę na komponowanie.
Kajże mi się podział mój synocek miły, pewnie go w powstaniu złe wrogi zabiły. Wy, niedobrzy ludzie, dla Boga Świętego, cemuście zabili synocka mojego? Żodnej jo podpory już nie była miała, choćbych moje stare oczy wypłakała. Choćby z mych łez gorzkich drugo odra była, jesteby synocka mi nie ożywiła. Leży on tam w grobie, a jo nie wiem kandy, choć się opytują między ludźmi w sandy. Może nieborocek leży kaj do łecku, a mógłby se lygać na swoim przypieku. Ej, ćwierkejcie mu tam, wy ptosecki Boże, kiedy mamulicka znaleźć go nie może, a ty, Boże kwiecie, kwitnijże wokoło, niech się synockowi choć leży wesoło. Godziny spędzane w podróży między śląskimi miastami Henryk Górecki wykorzystywał na studiowanie partytur poprzedników. Wielkie dzieła mistrzów zdobywał, wymieniając najcenniejsze przedmioty, jakie posiadał. Jak wspomina, 9. symfonię Beethovena dostał w zamian za ulubioną rakietę tenisową. Później przyznał, że znając tradycję, łatwiej mu było odkryć własną oryginalność.
Nie wyobrażam sobie, bym mógł cokolwiek komponować bez znajomości tych Beethovenów, Chopinów, Skriabinów czy Szymanowskich. Wyjść z założenia, że muzyka zaczyna się dopiero ode mnie samego? Żeby wymyślić coś oryginalnego, musimy wiedzieć, co wymyślono przed nami, choćby po to, aby się nie okazało, że wyważaliśmy drzwi od 100 lat otwarte na oścież.
Obcowanie z dawnymi mistrzami rozbudza w młodym muzyku nie tylko głęboki patriotyzm, ale też poczucie niezwykłej artystycznej pokory. Wojciech Kilar podkreśla, że ważnym kluczem interpretacyjnym melodii późniejszego kompozytora z Katowic będzie skromność stylu, ale i też poczucie bycia nieudolnym następcą dawnych mistrzów. Górecki zda sobie sprawę, że poprzedzają go geniusze, wobec których przyjmuje postawę pokory.
Kiedy bardzo często młodzi, awangardowi kompozytorzy rzucają jakby wyzwanie całej przeszłości. Jakby przekonani, że od nas dopiero zaczyna się muzyka, wszystko co było przed nami jest przeszłością, jest ramotą, jest, że tak powiem, skazane na niebie. On miał niezwykle głęboki szacunek dla przeszłości i głęboką świadomość tego, jak my jesteśmy maleńcy, jak my jesteśmy skromni, biedni w obliczu Bacha, Mozarta, Beethovena, wielkich twórców przeszłości. Ten szacunek dla przeszłości i poczucie własnej niedoskonałości wobec tych wielkich mistrzów, ta skromność, ta pokora doprowadziła do tego, że w tej chwili możemy powiedzieć, że on jest właśnie godnym stanąć obok tych największych mistrzów przeszłości.
Miłością i inspiracją Mikołaja Góreckiego zostanie geniusz polskiej muzyki XX wieku Karol Szymanowski, wymieniany zaraz po Fryderyku Chopinie w muzycznym skarbcu Polski. Wojciech Kilar nie ma wątpliwości, że jest to wspólne źródło ich muzyki.
Łączyło nas jakby wspólne źródło, którym była muzyka Karola Szymanowskiego. Nasza wspólna jakby miłość do muzyki góralskiej. No i także ten, że tak powiem, rozdział właściwie sakralny w naszej muzyce. Także dla mnie to jest także bardzo głęboka jakby strata osobista i to się mówi banalnie, ale ja się poczułem trochę osamotniony, kiedy odszedł z tego świata, ale wspominam w tej chwili wszystkie te chwile, które spędzaliśmy z moją żoną i ze mną w naszym domu, czy jego niedaleko, dosłownie o paręset metrów oddalonym od naszego katolickiego domu. I teraz jakoś ze szczególnym właśnie wzruszeniem patrzę na taką alejkę na cmentarzu w Katowicach, w którym bardzo niedaleko siebie, dosłownie oddalenie o kilkanaście grobów, leży moja świętej pamięci żona i Henryk Mikołaj. I jestem tam prawie codziennie.
Oprócz zagłębiania się w partytury dawnych mistrzów, zakochuje się całkowicie w polskiej muzyce ludowej. Jest to też dziedzictwo i fascynacja melodiami Karola Szymanowskiego. Górecki kolekcjonuje pieśni ludowe różnych obszarów etnograficznych, w które obfituje Rzeczpospolita w powojennych kształtach. Interesują go zarówno melodie kurpiowskie, góralskie, ale też lamenty świętokrzyskie z głębokiego średniowiecza. W młodym człowieku rodzi się głębokie przekonanie o roli tradycji polskiej w utrzymaniu tożsamości narodowej. Są lata 50. Polska przeżywa ciemną noc stalinowską. Wysłuchali Państwo audycji księdza Seweryna Wąsika i Barbary Marczewskiej pod tytułem Henryk Mikołaj Górecki, kompozytor poszukujący sakrum. Na kolejne odcinki zapraszamy w następne wtorki. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.